Przechodzimy teraz do trzeciego poselstwa. Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia, jakie dostrzegamy w historii Samuela. Przechodzimy teraz do opowieści o tym słynnym Samuelu, tej słynnej postaci. Podczas moich przygotowań do tego poselstwa i zapoznawania się na nowo z opowieścią o Samuelu, oczywiście korzystając z pomocy tego wspaniałego planu, który jest przed wami, zacząłem znacznie głębiej i znacznie obszerniej doceniać historię tej postaci, tej osoby. Ta opowieść nie jest tak naprawdę jedynie opowieścią dla dzieci, historyką dla młodzieży czy dla studentów. To historia. Dlatego temat tego poselstwa jest tak ważny. Przedstawia on wiele duchowych zasad. Proszę, zapamiętajcie te trzy kluczowe zwroty. Numer jeden, duchowe zasady. Numer dwa, lekcje życia. I numer trzy, święte ostrzeżenia. Wszystkie je można dostrzec w historii Samuela. Podchodząc do tego z tej strony lub patrząc na Samuela z tej perspektywy, naprawdę na nowo doceniam to, jak bardzo ta historia ma zastosowanie do każdego z nas i dla nas wszystkich. Te zasady, te lekcje, te ostrzeżenia są nam wszystkim potrzebne, ponieważ dzisiaj Bóg wciąż szuka osoby, grupy ludzi, którzy będą dzisiejszym Samuelem, dzisiejszymi osobami, które dokonują zmiany wieku. Żeby zyskać takiego człowieka, nawet takiego zbiorowego człowieka, ci ludzie, którzy powstaną we współpracy z Bogiem, aby mógł On przeprowadzić swoje poruszanie się w naszym obecnym wieku, za naszych czasów, muszą nauczyć się tych zasad, muszą nauczyć się tych lekcji, muszą przyjąć te ostrzeżenia. Innymi słowy, ma miejsce pewien proces, zachodzi pewna konieczność. Jeżeli mamy być taką osobą, osobą użyteczną w Bożych rękach do realizacji Jego ekonomii w dzisiejszych czasach, konieczność, by być przeszkolonym, wydoskonalonym, by uczyć się. Przejdźmy więc do dzisiejszego poselstwa z tego rodzaju brzemieniem, nawet z tego rodzaju modlitwą. Panie, uczyń mnie Samuelem tego wieku. Panie, uczyń nas dzisiejszym zbiorowym Samuelem. Uczyń nas tym Bogiem w działaniu, mówię używając terminów z posługi, tym zbiorowym Bogiem w działaniu na ziemi dzisiaj, nawet pośród Twojego odzyskiwania. Uczyń nas tymi, którzy są jednym sercem z Tobą, jednym umysłem, jedną istotą z Tobą oraz pod każdym względem, po prostu w synchronizacji z naszym Bogiem. Mam nadzieję, że to niewielkie wprowadzenie ustawi nas we właściwym rodzaju trybie, właściwym rodzaju nastawieniu, gdy będziemy zajmować się Bożym Słowem. Będzie 5 punktów rzymskich. W punkcie pierwszym będziemy mówić o prawie Nazireatu. Jest to prawo, które Bóg założył czy też ustanowił. ślub Nazireatu. Natomiast w drugim punkcie rzymskim zobaczymy, w jaki sposób Bóg w swojej mądrości i dalekowzroczności ustanowił takie prawo, jakim jest prawo Nazireatu. Istnieje coś takiego jak ślub Nazireatu, ponieważ Bóg wie, że przyjdzie taki dzień, kiedy ustanowieni kapłani Boga ulegną degradacji, tak jak dom Arona, staną się zepsuci, będą bezcześcić, jak również nawet obalać ustanowioną władzę. Tak jak to zobaczymy, jeśli pamiętacie tę opowieść i sytuację. Następnie wchodzi do gry ślub Nazireatu. Wchodzi w życie jako dodatkowe zaopatrzenie Boga, żeby zaspokoić Jego potrzebę pośród tych nienormalnych sytuacji. W trzecim punkcie rzymskim zobaczymy, w jaki sposób Samuel tak naprawdę dorastał pod nadzorem Helego. To z pewnością nie był dobry kapłan. Ktoś, kto ucieleśnia upadek kapłaństwa Arona za tamtych czasów. Ale Samuel, będąc chłopcem, jako dziecko, mimo wszystko dorastał pod jego nadzorem, by uczyć się usługiwać Jahwe. Tak naprawdę to Heli go uczył. Pokazuje to nam, że aby służyć Panu, musimy przejść pewien proces nauki tego, jak usługiwać Bogu. Oczywiście jest wiele rzeczy, ale położymy szczególny nacisk w tym punkcie rzymskim. Podkreślimy to, w jaki sposób powinniśmy usługiwać Jahwe w Jego obecności. W czwartym punkcie rzymskim zobaczymy, że Samuel rzeczywiście był tym, który dokonał zmiany wieku pośród Izraela na wiek królestwa wraz z godnością króla. To sprawa ogromnej wagi. Ta zmiana wieku to sprawa wielkiej wagi w historii Bożego ludu w Starym Testamencie. Jednak nawet to jest wielką rzeczą w historii ludzkości. Punkt piąty. Zobaczymy tu, w jaki sposób cała istota i osoba Samuela była w pełni według Boga. To znaczy on, jego serce, jego umysł i jego istota, był on całkowicie według Boga. Oznacza to, że był jedno z Bogiem we wszystkim. Dlatego też brat Lee nazwał go Bogiem w działaniu na ziemi. Drodzy bracia i siostry, czy nie mamy aspiracji, abyśmy byli dzisiaj na ziemi prawdziwym i rzeczywistym przedstawicielem Boga, żeby zaprowadzić Jego Królestwo na tę ziemię? Punkt szósty. Bóg zapoczątkował nowy wiek, prawdziwie nowy wiek, dzięki temu, że wzbudził tego nazirejskiego Samuela, tego nazirejskiego kapłana, by zastąpić całe zdegradowane kapłaństwo. Następnie, na końcu punkt rzymski siódmy. Widzimy Samuela jako Boga w działaniu na ziemi, usługującego jako osoba o pięciu szlachetnych i wysokich statusach. Będzie to stanowiło podsumowanie tego poselstwa. Teraz przechodzimy do pierwszego punktu rzymskiego. 1. Samuel pochodził z plemienia Lewiego. Nie zapomnijcie, że to imię było nadane przez jego matkę. Oznacza ono: prosiłam o niego Jahwe. Pamiętacie, jak żarliwie Anna modliła się? Znacie tę opowieść. Nie muszę się w to zagłębiać. Modliła się w gorzki sposób. ponieważ była bezpłodna i bez dziecka. Prosiła o Samuela, o dziecko mężczyznę Jahwe, obiecując mu, że jeśli da jej takie dziecko, dziecko to zostanie mu oddane z powrotem. Będzie zwrócone Bogu do jego użytku. Dokładne słowo to zostanie użyczone Bogu. Dlaczego? Ponieważ w tych dniach Bóg był naprawdę ubogi. Znajdował się w ubóstwie. Bóg nie był bogaty w kwestii ludzkiego narzędzia, ludzkiego naczynia, kapłana, proroka, męża Bożego, człowieka modlitwy, sędziego. Aby co? Aby dokonać zmiany wieku i wprowadzić wiek królestwa. Tak więc w swojej suwerenności dopuścił do tego, by Anna pozostawała bez dziecka, żeby była zdesperowana, by przyjść i modlić się w przybytku. I znacie tę opowieść. Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Tak naprawdę to Bóg był tym, który zapoczątkował tę sytuację, a nawet umieścił w sercu tej kobiety tę modlitwę, żeby ona z kolei modliła się według Boga, zgodnie z Bożą potrzebą i Bożą ekonomią o syna, o dziecko płci męskiej. Będzie to kapłan, którego Bóg wzbudzi dla samego siebie. Będzie to prorok, którego Bóg wzbudzi dla samego siebie. Nic nie działo się tutaj przypadkowo. Nie było tu zbiegu okoliczności. Wszystko zostało dokładnie zaplanowane i przemyślane przez Boga. Dowiadujemy się, że ten Samuel pochodził z plemienia Lewiego, ale nie pochodził z domu Arona, przez co nie był osobą o odpowiedniej linii krwi, czy też o odpowiednim rodowodzie, aby automatycznie być kapłanem. Z racji urodzenia nie kwalifikował się na to, by być kapłanem, prawdziwie zgodnie z Bożym ustanowieniem, ponieważ dom Arona był jedyną rodziną kapłanów ustanowioną przez Boga. To też Samuel usługiwał Panu nie jako urodzony w domu Arona, ale jako ten, który był kapłanem nie z urodzenia, ale dzięki ślubowi Nazyreatu. Był on synem Kehatytów, a Kehat był synem Lewiego. Mamy tutaj interesującą sprawę. Korzenie Samuela sięgają wielkiego buntownika Koracha. Możecie w to uwierzyć? Nie dość, że nie należał do domu Arona, to jeszcze wywodził się z lędźwi Koracha, wielkiego buntownika. Był potomkiem buntownika. Jednakże żyli również synowie Koracha, którzy nie zginęli razem z nim, gdy został on bezpośrednio wysłany do Hadesu, on i jego towarzystwo. Z tego powodu, że nie przyłączyli się do buntu, ci synowie Koracha ocaleli. Poprzez to, że Bóg ocalił potomków Koracha, uszczędził ich, możemy zobaczyć, iż z jednej strony było to spowodowane jego nieograniczonym miłosierdziem i łaską. Ale z drugiej strony, on tak właściwie co? Przygotowywał kogoś, kto ostatecznie będzie przez niego użyty jako nazirejski kapłan i nazirejski prorok. według prawa o ślubie Nazireatu. Podpunkt A. Boże poruszanie się wraz z Bożą odpowiedzią na modlitwę Anny miało doprowadzić do powstania zwycięskiego Nazirejczyka, który byłby całkowicie oddany wypełnieniu Bożego pragnienia. Jeszcze zanim Samuel się urodził, jego matka poświęciła go, żeby był takim człowiekiem. W pewnym sensie Samuel nie miał wyboru, jego matka podjęła tę decyzję. Nawet podczas jej modlitwy modliła się, aby brzytwa nie była użyta na jego głowie. Właśnie tutaj poświęciła go, nawet zanim nastąpiło poczęcie dziecka w łonie jego matki. Już wtedy został oddany Panu. Aby co? Aby był Nazirejczykiem, który przezwycięży zdegradowane kapłaństwo, a także będzie absolutny Bogu ze względu na wypełnienie Bożego pragnienia. Czy to nie wspaniałe? Czy to nie wspaniałe? Bracia i siostry, módlcie się za swoich potomków. Módlcie się za swoich synów, za swoje córki, nawet jeśli jeszcze ich nie macie. Módlcie się. Kto wie, co Pan zrobi? Mogę Wam powiedzieć, że jestem produktem czyjejś modlitwy w mojej rodzinie. W tym przypadku mojej drogiej babki, która żarliwie modliła się o mnie. Wiem o tym, bo słyszałem jej modlitwę. Nie jedynie, żebym przyjął zbawienie, ale abym służył Panu całym swoim życiem, żebym był absolutny w wypełnieniu Bożego pragnienia. Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to. I było to Boże miłosierdzie i łaska. Zgadza się? Nawet wzbudzenie takiej Anny, by modliła się w taki sposób. Nie tylko, aby dostała dziecko i jej hańba została z niej zdjęta, ale ponadto, by Boża wola mogła zostać zrealizowana przez tę osobę. B. Bóg pragnie, żeby wszyscy z Jego ludu byli Nazirejczykami. Zauważcie, bracia i siostry, nie tylko niektórzy młodzi ludzie, nie tylko kilkoro wybranych. Bożym pragnieniem jesteśmy tak naprawdę my wszyscy, aby wszyscy Jego wierzący, wszyscy z Jego ludu byli Nazirejczykami. Być Nazirejczykiem to być człowiekiem całkowicie i w najwyższym stopniu uświęconym. Mam nadzieję, że sobie to podkreślicie. Oddzielonym dla Boga. Całkowicie i w najwyższym stopniu, bezwzględnie dla Boga, zupełnie, czyli nie żyć dla niczego innego poza Bogiem i niczego innego poza Jego zaspokojeniem. Co Wy na to? Chodzi mi o to, że te słowa są pełne oddania, pełne absolutnej treści, bezkompromisowe. Kim jest Nazirejczyk? To ktoś, kto jest poświęcony Bogu przez to, że jest oddzielony od wszystkiego, co nie jest związane z Bogiem. Ktoś, kto jest uświęcony przez Boga, kto całkowicie i bez reszty istnieje i żyje. Ze względu na co? Ze względu na Boże zaspokojenie, by spełnić Bożą potrzebę. Takich ludzi trzeba dzisiaj na ziemi. Bracia i siostry, potrzeba, byśmy wszyscy byli dzisiejszym Samuelem. Potrzeba, żebyśmy wszyscy byli dzisiejszym Nazirejczykiem. Nic mniej niż to. A czym jest Boże zaspokojenie? Świadectwem Jezusa. Czyli świadczącym Kościołem, który jest świadectwem i wyrazem Chrystusa. Oczywiście odnosi się do wieku, w którym żyjemy, w obecnym wieku Kościoła, wieku łaski. Bóg potrzebuje, z uwagi na kolejny rodzaj degradacji, ogromnej degradacji Jego własnego Kościoła. Kościoła, który powinien być domem Boga, rodziną Boga, z domu Aarona, bo sam Chrystus jest wielkim arcykapłanem, stanowiącym wypełnienie tego. A my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, częścią tego kapłaństwa. Jednak mówię wam, że to kapłaństwo zawiodło Boga w ostatnich 2000 lat, mówiąc o zniszczeniu, czy też o perwersji. Jeśli przestudujecie religię, jeśli zbadacie historię Kościoła, to okaże się, że dzisiejsze chrześcijaństwo znajduje się w strasznej, okropnej sytuacji. Tak więc w tym kontekście konieczne jest, aby Bóg wzbudził zwycięzców przeciwko tej sytuacji. A kim są zwycięzcy? Nazirejczykami. Właściwie Nazirejczyk to po prostu zwycięzca, który stoi przeciwko fali degradacji, który będzie stał za Jezusem, by być Jego świadectwem, żeby świadczyć o Kościele jako świadectwie i wyrazie Chrystusa w tej pozbawionej Chrystusa, bezchrystusowej religii, jaką jest chrześcijaństwo. Bracia i siostry, to jest wezwanie, nawet podczas mego przemawiania. Musimy złożyć ten ślub. Musimy być szczęśliwi, żeby złożyć ten ślub. Musimy być zdeterminowani, by złożyć ten ślub. Ślub ten oznacza, że jest to coś całkowicie dobrowolne, coś z wolnej woli. Możecie nie być kapłanem z urodzenia, ale z powodu waszego brzemienia, waszej dobrowolnej ofiary, tego, że zgłosiliście się na ochotnika, Bóg otwiera wam drzwi, abyście stali się Jego prawdziwym kapłanem, żeby spełnić potrzebę w tych czasach, w czasach zepsucia i degradacji. To, że numer jeden, to, że Nazirejczyk miał stronić od wina i wszystkiego, co wiązało się z jego źródłem, oznacza stronienie od wszelkich ziemskich przyjemności i rozrywek oraz obieranie Chrystusa za swoją przyjemność i rozrywkę i doświadczanie Go jako swojej rozrywki i przyjemności. Spożywanie drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako naszym zaopatrzeniem w życie, powinno być pierwszorzędną sprawą w życiu Kościoła. Bracia, nie mam czasu zajmować się tymi rzeczami. Wciąż jest przede mną długi plan z wieloma punktami. Jednak pierwszą rzeczą w tym prawie oddzielenia, pierwszą oznaką osoby oddzielonej dla Boga jest to, że stroni od wszelkich ziemskich przyjemności i rozrywek. Nie będę wchodził w szczegóły. Myślę, że wiemy. Wiecie, jeśli jesteśmy przed Panem, jeśli czytamy Jego Słowo, wszyscy wiemy, czym jest ziemska przyjemność i rozrywka. W dzisiejszych czasach, aby być współczesnym Nazirejczykiem, nie wolno nam ulegać zagarnięciu przez te ziemskie przyjemności i rozrywki. Chodzi mi o to, że spójrzcie, dzisiaj w chrześcijaństwie znajduje się zasadniczo rozrywka i przyjemność, okryte religijnym płaszczem, z założoną na nich religijną fasadą. Ale wewnątrz wszystko jest takie samo jak świat. To po prostu kolejny departament złego, szatańskiego kosmosu, czyli świata. Zamiast cieszyć się ziemskimi rzeczami, światowymi przyjemnościami, bądźmy tacy jak Nazirejczyk, który doświadcza Chrystusa dla naszej prawdziwej rozrywki i przyjemności. Bądźmy tymi, którzy jedzą z drzewa życia. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju rozrywka jest pierwszorzędną sprawą w życiu Kościoła. Bracia i siostry, porzućmy świat, by zdobyć Chrystusa, by Chrystusa mieć. Numer dwa. To, że Nazirejczyk miał nie golić głowy, oznacza, że Nazirejczyk nie odrzuca zwierzchnictwa Pana ani wszelkiej władzy przedstawicielskiej wyznaczonej przez Boga, ale jest im całkowicie poddany. Drugim znakiem osoby oddzielonej Nazirejczyka jest to, że jego głowa miała być nieogolona. Nie będę się dalej zagłębiał. Jeśli studiujecie pismo, zobaczycie, o co mi chodzi. Oznacza to, że jest to osoba całkowicie poddana pewnemu rodzajowi zwierzchnictwa. Znajduje się w pełnym poddaniu. pewnej dyscyplinie. Wie, czym jest władza. I zawsze znajduje się pod tą władzą. A ostateczną władzą w tym wszechświecie jest zwyczajnie sam Pan, Jego zwierzchnictwo. Tak więc kim jest osoba, która jest oddzielona dla Boga, która jest uświęcona dla Boga ze względu na Jego zamysł? Ktoś, kto znajduje się w pełni pod Pańskim zwierzchnictwem. Pan ma pierwszeństwo we wszystkim w Jego życiu. Pan jest głową. Pan jest Jego mężem. Pan jest Jego królem. Pan ma wszelkie prawo głosu w życiu tej osoby. Także osoba ta jest całkowicie poddana władzy Chrystusa i znajduje się pod nią. Drodzy święci, to bardzo praktyczne dla naszego codziennego życia, w wielkich i małych sprawach. Czy mówimy Panu po prostu amen? Czy jesteśmy tym, który jest w pełni pod Jego władzą, w pełni pod Jego przewodnictwem i kierownictwem, w pełni zdany na Jego słowo? I nie tylko bezpośrednio w stosunku do Niego, ale nawet w stosunku do władz przedstawicielskich, które Bóg wyznaczył. Ludzkiej władzy, obecnej czy to w społeczeństwie, czy też w sferze duchowej, w życiu Kościoła, byśmy byli tymi, którzy nie są, są nie jedynie poddani Panu. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, poddaję się Panu i tylko Jemu. Nie poddaję się nikomu innemu. Brzmi to bardzo dobrze, ale powiem Wam, że to nie wystarczy. Dzisiaj Bóg jest Bogiem władzy i mocy. I aby zrealizować swoją ekonomię w tym wszechświecie, ma boskie zarządzanie, boskie rządy, ma królestwo, a w tym królestwie podstawową, pierwszorzędną kwestią jest Jego władza, Jego panowanie i rządy. Bóg nie będzie władał i panował jedynie bezpośrednio, co robi, ale ustanowił również swoich przedstawicieli, by panowali, by władali w Jego imieniu, aby reprezentować Jego władzę. Postępujemy dobrze, gdy uczymy się podporządkowywać ustanowionej przez Pana władzy. Pańskim wyznaczonym władzom. To nie jest mała rzecz. Wszelki rodzaj buntu wewnątrz nas dyskwalifikuje nas od bycia oddzielonymi dla Boga. Numer 3. To, że Nazirejczyk miał nie kalać się śmiercią swoich krewnych, ale trwać w oddzieleniu i być świętym dla Boga, oznacza, iż Nazirejczyk przezwycięża naturalne więzi. To bardzo ważna rzecz, zawarta w prawie Nazireatu. Oznacza to, kogoś, kto odetnie się od naturalnych więzi. Pan Jezus tak postąpił. Powiedział, kto jest moją matką, kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą. Był tam jedynie ze względu na interes Ojca. Nie był tam po to, żeby zatroszczyć się o swoje naturalne więzi i sympatie. Dzisiaj, jeśli chcemy być użyteczni dla Pana, by dokonać zmiany wieku i być współczesnym Samuelem lub Nazirejczykiem, musimy przezwyciężyć naturalne więzi. Musimy być zupełnie święci dla Jahwe. To ważna lekcja do nauki. 4. To, że Nazirejczyk miał nie zbliżać się do nieboszczyka, ani nie kalać się śmiercią kogoś, kto nagle przy nim zmarł, oznacza, że Nazirejczyk jest oddzielony od śmierci. Chciałbym Was namówić do tego, byście przeczytali na nowo posługę, bo brat Lee ma wiele do powiedzenia na temat tego punktu. O śmierci, która może nas otaczać. Nawet nie wiemy, ale ktoś tuż obok nas, nawet ktoś bliski nam, ktoś, kto jest naszym towarzyszem, może nagle umrzeć. Nie chodzi mi o śmierć fizyczną, ale... Działo się tak podczas zamętów i sytuacji, że ktoś bliski nam usłyszał jakieś plotki, jakieś pogłoski i wstrzyknięto jakąś ciężką truciznę. Stają się nieżywi, umarli, a wy znajdujecie się tuż obok niego i mówicie, co się stało? Co się stało z tym? Co się stało z tamtym? Ktoś mógł być waszym przyjacielem, waszym kameratem, członkiem waszej rodziny. Nastąpiła nagła śmierć. I ta nagła śmierć, mimo że to nie wy umarliście, ale ponieważ jesteście tak blisko tego, stajecie się jacy. Zostajecie dotknięci, stajecie się skalani. I to skalanie spowoduje, że stracicie waszą przysięgę, wasz ślub. Dlatego musicie odbyć kilka dni czego? Oczyszczenia, powrotu na nowo do waszego ślubu, przysięgi, by ponownie złożyć wasz ślub. To stanowi część prawa. Jeśli przeczytacie 6 rozdział Księgi Liczb, dowiecie się o tych rzeczach, bracia i siostry. Chodzi mi o to, że w tym rozdziale, w tym fragmencie, to słowo oddzielenie, czy też oddzielić się, występuje prawie 20 razy. Oddzielenie. Przez wszystkie swoje dni będzie oddzielony. I tak w kółko, i tak w kółko. Bracia, jesteśmy oddzielonymi ludźmi. Po wszystkie nasze dni oznacza to, że cały bieg naszego chrześcijańskiego życia powinien być życiem oddzielenia, a główną rzeczą, by być oddzielonym, czy też ostateczną, jest być oddzielonym od wszelkiej form śmierci. Chodzi mi o to, że śmierć jest o wiele poważniejsza niż grzech. Myślimy o grzechu, że jest brudny, ale mówię wam, że w oczach Bożych śmierć jest wiele razy ohydniejsza, brudniejsza i bardziej kalejąca w Jego oczach. Tak więc, gdy znajdujecie się blisko śmierci, wasz ślub zostaje unieważniony, odwołany, staje się bezskuteczny. Potrzeba, byście przeszli przez te kroki, żeby na nowo siebie powierzyć i złożyć swoje śluby, ponownie się poświęcić i wejść, utwierdzić się w tym oddzieleniu według Jego praw, aby znowu być Nazirejczykiem. Ponownie nie mam czasu, bracia i siostry. Byłoby dla was dobrze przestudować te sprawy i nauczyć się z nich tych duchowych zasad. Punkt rzymski drugi. W czasach Samuela kapłaństwo z domu Aarona stało się całkowicie upadłe. Całkowicie. Bóg jednakże to przewidział. Prócz ustanowienia domu Aarona kapłanami, dodał coś jeszcze. Dobrze, to było dodatkowe zarządzenie od Boga. Ślub Nazireatu w 6 rozdziale Księgi Liczb. Na wypadek, gdyby wyznaczeni kapłanie okazali się nieodpowiedni, z pewnością w czasach Halego doszło do punktu kompletnej i całkowitej nieodpowiedniości i niedoboru. Można by rzec, że całe kapłaństwo przyrównane do tego, jakie powinno być, jest przegrane, jest skończone, zniknęło. Staje się czymś, nie wiem czym. Po prostu zewnętrznie są obecni, ale tak naprawdę wewnętrznie nie ma tam rzeczywistości i prawdziwości. A kiedy dom Aarona upadł, nie muszę wam o tym opowiadać, wróćcie i przeczytajcie opis sytuacji Halego i jego dwóch synów. Jahwe powiedział, kopiecie moje ofiary i całopalenia. Zagarniali je dla siebie. Szli tam, chociaż sytuacja była tak zła, ludzie wciąż składali ofiary i całopalenia Bogu. A oni przychodzili do nich z ich trójzębnym widelcem i brali cokolwiek chcieli od ofiarodawcy. Całkowicie bezczeszcząc ofiary, które należą do Boga. Boży pokarm. Kradli Boży pokarm. I popełniali też cudzołóstwo zaraz przed przybytkiem z usługującymi kobietami. Wielkie nieba, bracia i siostry. Cóż za degradacja. Gdy dom Aarona upadł, ten dodatek wszedł w życie. Samuel stał się kapłanem dzięki temu, że był poświęcony, oddzielony i użyczony Panu. W tej sytuacji mówiłem, że Boży dom stał się ubogi. Nie miał kapłana, nie miał usługujących. Wszystko znajdowało się w ubóstwie. Potrzebował więc kogoś, ale nie było nikogo na głównej linii. Rozumiecie? Według jego zarządzenia. To byłby dla niego dostępny. Otworzył więc boczne drzwi. Dodatkowe drzwi zostały otwarte dla Samuela, by wszedł i stał się tym kapłanem. Został użyczony Panu przez jego matkę. Teraz Bóg ma kogoś. Ma kapłana. Bóg powiedział, znalazłem sobie kapłana w tej osobie. B. W czasach Helego Bóg stał się ubogi, jeśli chodzi o kapłaństwo, więc Anna użyczyła Panu Samuela. Kiedy sytuacja jest nienormalna, a z pewnością żyjemy w nienormalnych czasach. Pan staje się ubogi pod względem swego zarządzania i potrzebuje, aby ktoś dobrowolnie użyczył mu siebie. Mimo, że nie jest to poselstwo do młodzieży, chciałbym powiedzieć coś do młodzieży, która teraz jest wśród nas. Bóg ma potrzebę. Cała sytuacja uległa degradacji. Boży dom jest ubogi. Jego zarządzanie znajduje się w potrzebie. Czy nie powstaniecie, aby spełnić jego potrzebę i nie złożycie siebie ochoczo, dobrowolnie i nie użyczycie siebie samych Panu? To tak jak w Psalmie 110, prawda? Młodzi mężczyźni, ich poświęcenie będzie jak rosa z zorzy porannej. Coś tak świeżego, tak nawadniającego, coś tak odświeżającego, co pozwoli napić się nawet Chrystusowi, zwycięskiemu, aczkolwiek wciąż walczącemu. Bracia i siostry, oto dzisiejsza potrzeba. Młodzi bracia i młode siostry, oddajcie się Panu. Zgłoście się na ochotnika. Ten świat przeminie. Cała przyszłość, wszelkie bogactwa, wszystkie rzeczy są marnością. Pewnego dnia się zakończą. Oddajcie się Panu. Boczne drzwi są wciąż dla nas otwarte. Wciąż dla nas otwarte, byśmy weszli. To jest to, czego Pan dzisiaj potrzebuje. C. Przekazawszy Helemu Samuela, Anna wychwalała Boga za zbawienie, jakiego On dokonał za pomocą swoich cudownych czynów. Jej modlitwa wiązała się z Bożym poruszaniem się w jego ekonomii i wskazywała, że uświadamiała ona sobie coś z Bożej ekonomii. Nie ma czasu. Możecie przeczytać. Wspaniałą, wywyższającą modlitwę, a nawet chwalenie wychodzące z ust Anny. Uświadamiała sobie coś na temat Bożego poruszania się w jego ekonomii w tych czasach. Coś, z czegoś zdawała sobie sprawę. Teraz przechodzimy do trzeciego rzymskiego. Samuel dorastał pod nadzorem Helego. W młodości usługiwał Jahwe przed Helim, który go uczył, jak usługiwać Bogu. Heli przynajmniej zrobił coś dobrego, coś właściwego, coś we współpracy z Bogiem, zanim umarł. A mianowicie wyszkolił Samuela, jak usługiwać, ponieważ był jeszcze dzieckiem. Pamiętacie? Był jeszcze dzieckiem, ale to dziecko usługiwało Jahwe. Myślę, że musiał być najmłodszym sługą Bożym. Jednak wciąż uczył się pod okiem Helego. Usługiwał dla Jahwe jako chłopiec. W lnianym efodzie. Ubrany jak mały kapłan. Pewnego razu brat Lee nazwał młodych starszych kościoła, że są niemowlęcymi starszymi. To coś podobnego do tego. Ten chłopiec Samuel był niemowlęcym kapłanem, ale potem pod okiem Helego dalej rósł i również pod wpływem wsparcia swojej matki dorósł przed Jahwe, a nawet wyrósł w sile i przychylności przed Bogiem i ludźmi. Wiele z tych rzeczy zawdzięczał szkoleniu pod okiem Helego. Wiecie, to bardzo interesujące. Gdy Jahwe przyszedł, by przemówić do niego: Samuelu, Samuelu, jest napisane, że w tym czasie Samuel spał w świątyni tuż obok Arki. To bardzo interesujące. To jest miejsce, gdzie ten mały chłopiec spał, tuż obok. Oznacza to w rzeczywistości miejsce, gdzie był Bóg. Jest powiedziane, Bóg przyszedł do niego, stanął tam i zawołał: Samuelu, Samuelu. To naprawdę coś całkiem wspaniałego. Bracia i siostry, nie pozostawajcie na dziedzińcu zewnętrznym, dobrze? A nawet nie w miejscu świętym. Przynajmniej bądźcie przy złotym ołtarzu kadzidlanym, jeśli nie w miejscu najświętszym. Śpijcie tam. Bądźcie tam. Bądźcie blisko Pana, aby mógł przemawiać do was i udzielać wam słowa. I przechodzimy do tego punktu. Główną rzeczą, jakiej nauczył się Samuel pod okiem Helego, było to, w jaki sposób usłyszeć Boże Słowo, jak przyjmować Pańskie przemawianie. Kapłan, prawdziwy kapłan, to ten, który będzie przyjmował Boże przemawianie, a później przemieniał je w co? Będzie wypowiadał to samo, który będzie przemawiał tym słowem do Bożego ludu. A Bóg zawołał na Samuela trzykrotnie i zrozumiał Jeheli, że to Jahwe woła chłopca. W trzecim razie rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów o Jahwe, bo sługa twój słucha. Nie wiem, ile miał lat wtedy Samuel, ale jakkolwiek był młody, został nauczony. Panie, mów, słucham Cię. Drodzy święci, nauczmy się modlić w ten sposób. Nie przychodźcie do Pana i zaczynajcie mówić to i tamto. Po prostu powiedzcie, Panie, jestem tu. Mów, jestem tutaj, by słuchać. Ważna sprawa, gdy przychodzimy do Pana, to nie mówić, ale słuchać. Dlatego ten niewolnik, gdy zdecydował się służyć swojemu Panu na zawsze w Księdze Wyjścia, to był przeprowadzony do drzwi i przekuwane było jego ucho. To znaczy, że przez całe swoje życie będzie słuchał swego Pana. To jest prawdziwy niewolnik. To jest prawdziwy kapłan, by słuchać Bożego przemawiania. Musimy mieć otwarte ucho. Musimy znajdować się na pozycji, by usłyszeć Boże przemawianie. Dlatego Maria otrzymała najlepszą część. Lepszą część. Siedziała tam i słuchała Pana. Jeden. To było coś bardzo pozytywnego, czego Samuel nauczył się od Helego. Będąc sługami pańskimi, musimy trwać w społeczności z Panem i zawsze Go słuchać. Kim jest prawdziwy sługa Pana? Nie jest ten, który wiele czyni, ale ten, który zachowuje swoją społeczność z Panem. Ten, który jest stale w komunii z Panem. Zawsze słucha, innymi słowy. Zawsze jego uszy są zwrócone do Pańskich ust. Dwa. Nasze życie uzależnione jest od Pańskich słów, a nasze dzieło od Jego rozkazów. Życie wierzących zależy całkowicie od Pańskiego przemawiania. To jest ogromny, wielki punkt, ale nie mam czasu. Nasze życie, to znaczy życie każdego z nas, powinno być codziennie oparte na Bożych słowach, nie w czarno-białych Biblii, ale rema słowach, żywych słowach, słowach od Ducha, które Pan przemówi w bieżący i natychmiastowy sposób do nas. A nasza praca, nasze dzieło, powiedzmy, że służymy Panu, pracujemy dla Niego, zależy od Jego rozkazów. To byłoby całkowicie zarozumiałe, aroganckie, jeśli robilibyśmy cokolwiek bez Jego rozkazów. Tak więc tą lekcją jest lekcja, by nauczyć się słuchać. Panie, otwórz moje ucho i daj mi słowo, którym mógłbym nakarmić i zaopatrzyć potrzebujących. To jest pozycja sługi Bożego. Panie, musimy powiedzieć, moje życie, moja służba jest całkowicie zależna od Twoich słów. Całkowicie opiera się na Twoim przemawianiu. Muszę mieć Twoje słowo. W tych dniach jest powiedziane, że Słowo Boga było rzadkością. Słowo Boga było rzadkością z powodu niedołężnego kapłaństwa, ale nie dla Samuela. Słowo Boga nie było rzadkością dla niego. 3. Pańskie przemawianie pozwala nam wypełnić cel jego wiecznej ekonomii, którym jest uzyskanie oblubienicy jako swojej odpowiedniczki. B. Podczas gdy Samuel się uczył, obserwował, jak pogarsza się zdegradowane Aaronowe kapłaństwo. Tak więc obserwował wszystkie te straszne rzeczy, które miały miejsce. Ale było to konieczne. Poprzez to uczył się, obserwował smutną sytuację. Wiecie, w życiu Kościoła niektórzy z nas przeszli przez wiele zamętów i nie było to przyjemne, ale powiem wam, że w pewien sposób było to konieczne. Świadczę teraz, patrząc wstecz, niektóre zamęty, przez które przeszedłem, to był czas obserwacji, aby zobaczyć, co jest nie tak, co złe. Czym jest bunt? Czym jest ambicja? Czym jest nieczystość? Sytuacja życiowa, by obserwować. Tak więc, bracia i siostry, w jakiejkolwiek jesteśmy sytuacji, wciąż możemy się czegoś nauczyć. 1. Widział, jak starsi ludu zawłaszczyli Arkę Bożą i jak przejęli ją Filistyni, a chwała Boża odeszła od Izraela. Zdawał sobie sprawę z surowego sądu Bożego, jaki spadł na dom Halego, obejmujący śmierć samego Halego i jego dwóch niegodziwych synów, Hofniego i Pinchasa. Jego dwaj synowie. Widział ich śmierć i koniec Halego. Widział, w jaki sposób zawłaszczyli starsi wraz z ludem, zawłaszczyli Arkę w przesądny sposób, myśląc, że Arka będzie walczyła za nich. I jak ostatecznie ta Arka została pochwycona przez Filistynów i jak Boża chwała odeszła od Izraela. Pomyślcie o tym wszystkim. Jedna z żon synów Halego, która urodziła syna, dała mu imię, chwała Boża odeszła. 2. O surowym Bożym sądzie nad domem Halego prorokował mąż Boży, inny mąż Boży. Potem potwierdziło go słowo Jahwe, wypowiedziane przez Samuela. W tym czasie Samuel nie był prorokiem, ale którym się stanie, ale uczył się, by być prorokiem. Był pewien mąż Boży, który przemówił do Halego o jego końcu, jego rodzinie. Samuel, z tego, co bezpośrednio usłyszał od Jahwe i tego, co przekazał Halemu, potwierdził to słowo. Ten młody prorok. Numer 3. Możliwe, że mówiąc Halemu przez Samuela o nadchodzącym sądzie, Bóg zamierzał wywrzeć niezapomniane wrażenie na tym młodym chłopcu kapłanie. Okazała się w tym Boża mądrość. Bóg wiedział, jakie szkolenie potrzebuje on przejść, żeby go wzbudzić. Numer 4. To nie osłabiło Samuela ani jego przyszłego nazirejskiego kapłaństwa. Służyło mu raczej za ciągłe ostrzeżenie w jego całej kapłańskiej służbie, które pomogło mu zachować czystość w służbie Bogu przez całe życie. Jaka była główna rzecz, która wydarzyła się podczas tych zamętów, podczas tych rebelii, buntów i innych rzeczy? Wszystkie te rzeczy stały się ostrzeżeniem. Wszystkie to, co się wydarzyło z Izraelem na pustkowiu, stało się ostrzeżeniem. stało się ostrzeżeniem. Nie jedynie dla Izraela, ale nawet dla nas dzisiaj. To są święte ostrzeżenia Boga, na które potrzebujemy zwracać uwagę. 4. Samuel był tym, który zmienił wiek na wiek królestwa wraz z godnością królewską. Było to coś wielkiego, nie tylko w dziejach Izraela, lecz także w dziejach ludzkości. Oczywiście namaścił dwóch królów, negatywnego jako czarne tło, by pokazać Izraelowi, chcecie króla, to w jaki sposób król może was traktować. A następnie został usunięty, nie było go. Był nieodpowiedni, był niewłaściwy, nie był tym, którego Bóg chciał. Bóg wzbudził kolejnego, Dawida, nie Saula. I wraz z namaszczeniem Dawida, Samuel dokonał zmiany wieku na wiek królestwa z godnością królewską. To była naprawdę wielka rzecz, nie jedynie w historii Izraela, ale w historii ludzkości. A Samuel nie zbuntował się przeciwko domowi Arona, ani niczego sobie z niego nie przywłaszczył. Kiedy dorastał, Bóg zsyłał okoliczności, żeby go wydoskonalić i rozwinąć w nim zdolność do uczynienia wszystkiego, czego Bóg potrzebował do zmiany wieku na wiek króla wraz z królestwem. Lekcja, jaką możemy się nauczyć tutaj, polega na tym, że musimy podążać śladami Samuela, jak nie być w pośpiechu. Jak nie śpieszyć się, jak nie wzniecać buntu czy zamachu stanu i nie domagać się kapłaństwa, aby robić coś podobnego. Nie, Samuel był posłuszny. Dopóki Eli przy nim był, pozostawał pod jego władzą. Nie spieszyło mu się, by przeprowadzić rewolucję. Nie. Samuel nie stał się tym, kim był poprzez rewolucję, poprzez to, że się czegoś domagał, że o coś walczył. Nie. Pozostawił to Bogu. Bóg zaaranżował otoczenie, by go wydoskonalić, zbudować, aby był kimś, kto dokona zmiany wieku. Młodzi bracia i siostry, uczcie się ufać Bogu co do Jego czasu, ufać temu, jak aranżuje wasze otoczenie, ufać Jego doskonalącym rękom. Nie musicie Go pośpieszać, nie musicie Mu pomagać, nie musicie robić niczego dla siebie. Brat Lee powiedział nam, jeśli Bóg będzie chciał użyć was we właściwym czasie, zrobi to. On zaaranżuje wszystkie szczególne sytuacje i otoczenie. Nie musicie manipulować. Nie potrzeba, byście byli jacyś polityczni, żebyście szukali głosów dla siebie. Nie musicie niczego robić. Musicie pozostawać pod królem, podporządkować się jemu. Pan dokona swego dzieła. B. Jako kapłan Samuel zastąpił pozbawione świeżości kapłaństwo aronowe i w pewnym sensie położył mu kres. Bóg posłużył się Samuelem do zmiany wieku za sprawą nie buntu czy rewolucji. Widzicie? Nie buntu czy rewolucji, lecz boskiego objawienia, które wprowadziło godność królewską. Nie bunt, nie rewolucja, ale objawienie. Kto ma objawienie? Boskie objawienie. Samuel otrzymał to objawienie ze słowa i przemawiania Boga. Tak więc nie musiał domagać się niczego czy coś ogłaszać. C. Samuel był człowiekiem objawienia i czynił wszystko zgodnie z tym, co zobaczył. Pamiętacie? Nawet biografia Watchmana Nee, napisana przez brata Lee, tak trafnie nazwana jasnowidzący boskiego objawienia. Ten jasnowidzący, to objawienie, stało się jego władzą tego sługi pańskiego. I uczynił wszystko, tak jak Samuel, według tego, co zobaczył. W tym, w czym Bóg mu się objawił. Jahwe objawił się Samuelowi poprzez słowo Jahwe. Co więcej, Samuel był człowiekiem według Bożego serca, kopią, powieleniem Bożego serca. Jako taka osoba nie mógł nigdy się zbuntować, uczynić niczego buntowniczego. Trzymajcie się z dala od buntu, młodzi bracia i siostry. Trzymajcie się z dala od śmierci, od buntu. Raczej nauczcie się być osobą według Bożego serca. Numer 5. Cała istota i osoba Samuela, nie jedynie to, co robił, jak żył i pracował, były według Boga. Istota Samuela i Boże serce były jedno. Z tego powodu możemy powiedzieć, że Samuel, człowiek według Boga, był na ziemi Bogiem w działaniu. Bóg w działaniu na ziemi. To nie jest mały opis. Samuel w tych czasach był kompletnie, całkowicie według Boga. To znaczy, był Bożym bezpośrednim przedstawicielem, reprezentantem. On działał w jego imieniu. Był Bogiem w działaniu na ziemi. Bracia i siostry, czy macie taką aspirację? Czy macie aspirację, by być jak on? Bóg potrzebuje dzisiaj Samuelów. Potrzebuje swego zbiorowego Samuela wciąż dzisiaj. A Samuel miał na względzie Boży umysł. Nie zajmowały go inne myśli, względy, ani przemyślenia. Jego życie codzienne i praca służyły realizacji tego wszystkiego, co Bóg miał w sercu. Po prostu przeczytajcie. Nic, nie żył do niczego innego. Nic w jego umyśle, nic w jego rozmyślaniach, w jego marzeniach, w jego przyszłości. Nic w jego aspiracjach, nic. Jeśli byłoby coś, to cokolwiek, co jest w Bożym sercu, istniał, by to zrealizować. Jak czysty, jak absolutny, jak oddzielony i uświęcony. Cóż za osoba. Obyśmy byli takimi. Obyśmy my, bracia i siostry, byli tacy, którzy znają Boże serce, którzy pragną Bożego serca, abyśmy byli, by zrealizować wszystko, co leży na Jego sercu. Nie nasze preferencje, nie nasze pragnienia, nasze zamiary. Niech to wszystko zostanie uśmiercone, usunięte, a tylko pozostanie to, co w Bożym sercu. Ostatecznie Bóg znalazł to w Dawidzie. Jest powiedziane, że Dawid był człowiekiem według jego własnego serca. Mamy tutaj proroka, kapłana według Bożego serca, a tutaj mamy króla według Bożego serca. Oznacza to, że jeśli sprawujemy jakikolwiek boski urząd, najważniejszą rzeczą, podstawową rzeczą jest to, że jesteśmy tu po to, co jest w Bożym sercu. B. Jako Samuel namaścił Saula i Dawida na królów. To, że Samuel miał nieustannie stawiać się przed Bożym namaszczonym, żeby nadzorować króla i obserwować jego poczynania, było zgodne z Bożym zarządzeniem. To właśnie jest, co oznacza, że miał udawać się przed Bożego namaszczonego, przed króla. Ale król potrzebował nadzoru, pomocy, wsparcia, obserwacji jego poczynań. I Samuel był taką osobą. Udawał się przed Bożego namaszczonego. C. Wskazuje to, że Samuel, Bóg na ziemi w działaniu, był większy niż król. Powodem, dla którego tak dobrze się do tego nadawał, było to, że przez wiele lat Bóg doskonalił go wyłącznie ze względu na swoją ekonomię. Młodzi bracia i siostry, młodzi odpowiedzialni bracia, mam nadzieję, że będziecie się modlić. Panie, jestem w Twoich doskonalących rękach. Panie, użyj czasu, by mnie wydoskonalić ze względu na swoją ekonomię. Nie, żebyś mnie kimkolwiek uczynił. Nie, żebyś mnie uczynił kimś wielkim. Nie, ale wydoskonal mnie szczególnie ze względu na Twoją ekonomię. Panie, wydoskonal mnie. Potrzebuję Twojego doskonalenia. Jeden. Bóg mógł użyć Samuela do realizacji swojej ekonomii, ponieważ był on człowiekiem według Boga i jego serca i nie był przy tym egoistyczny, ani nie myślał o własnych korzyściach. Dwa. Samuel nie miał serca do niczego innego poza Bożym sercem i Bożymi wybranymi. Jego serce, Boże serce i Boże wybrane. Tylko te dwie rzeczy w jego sercu. Jego serce było odbiciem Bożego serca. 3. Samuel uważał, że brak modlitwy za Boży lud, który jest jego osobistym skarbem i własnością, jest grzechem przeciwko Jahwe. Powiedział tak. Jeśli chodzi o mnie, niech to będzie dalekie ode mnie, żebym zgrzeszył przeciwko Jahwe poprzez zaprzestanie i wstrzymanie się od modlitwy. Cóż za serce o Boży lud. On uważał, że niemodlenie się za Boży lud jest grzechem przeciwko Jahwe. Pamiętam teraz Mojżesza. Pamiętam teraz Daniela. To samo. Modlili się w imieniu Bożego ludu przed Bogiem, za Bożym ludem. Tak był Samuel. Dlaczego? Dlaczego modlić się o Boży lud? Ponieważ Boży lud, bez względu na ich stan, oni są Bożym osobistym skarbem, Jego szczególnym skarbem i własnością. Być może w Twoich oczach nie są tacy dobrzy, ale Bóg wciąż ich kocha. Bóg ustanowił przymierze z nimi. Bóg jest wierny wobec nich. Bóg wciąż pragnie ich zdobyć dla siebie, dla swojego celu. Dlatego módlcie się za nich. D. Wprawdzie w okolicznościach, w jakich znalazł się Samuel, nie było mu łatwo opowiadać się po stronie Boga, jednak dbało on o Boże interesy i dokonał zmiany wieku. To nie było łatwe otoczenie. Ponownie powiem, nie czekajcie na łatwe otoczenie, aby być wydoskonalonym. Nie czekajcie na łatwe otoczenie, żeby co? Żeby dbać o Boże interesy. Teraz jest czas. W jakimkolwiek jesteście otoczeni i środowisku, w jakiejkolwiek sytuacji, musimy dbać o Boże interesy i dokonać zmiany wieku. Musimy żyć w tego rodzaju wszystko do wszystkiego dopasowującym się życiem. W jakiejkolwiek sytuacji nasze serce jest dla Boga i dla Jego ludu, dla Jego Kościoła. Według Starego Testamentu Samuel jest przyrównany z Mojżeszem w tym, jak był dla Boga i dla Bożych interesów. Jeremiasza 15:1. Mojżesz i Samuel, tylko oni są wymienieni, którzy stoją przed Jahwe. Jest on sklasyfikowany razem z Mojżeszem, jeśli chodzi o bycie dla Boga i Bożych interesów. E. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Jahwe. 1. Mojżesz nadał prawo dzieciom Izraela. Mojżesz tego dokonał, ale dopóki nie pojawił się Samuel, Izrael nie miał żadnych praw wewnętrznych, zbioru praw wewnętrznych. Konstytucji. Nie mieli tego. Więc Samuel nauczał lud praw wewnętrznych, konstytucji, praktyki, zwyczajów, sposobów postępowania, rozporządzeń i reguł dotyczących tego, jak praktykować Królestwo Boże na ziemi, tak jak Pan Jezus, gdy się pojawił. Mateusza, w księdze Mateusza, rozdziały 5-7, on dał konstytucję Królestwa Niebios. Nam. To znaczy prawo, włączając to praktyki, zwyczaje, w taki żywy sposób, nie na sposób litery, nie na sposób Starego Testamentu, ale w żywy i nowy sposób. Ale wciąż dał nam tę konstytucję. Dzisiaj, jeśli chcecie żyć w Królestwie Boga, jeśli chcemy żyć w rzeczywistości Królestwa Boga, czyli w życiu Kościoła, musimy znać zbiory prawa wewnętrzne i konstytucję. Lepiej przestudiujcie sobie te trzy rozdziały z Mateusza. Idźcie do studium życia tej księgi i będziemy wiedzieli, jak zachowywać się jako ludzie Królestwa Bożego. I Samuel tego dokonał. Cóż za wspaniała rzecz. Nie był królem. Namaścił króla, ale nauczał i dostarczył prawa wewnętrzne i konstytucję. 6. Bóg rozpoczął nowy wiek od wzbudzenia Samuela, młodego Nazyrejczyka, jako wiernego kapłana, aby zastąpić nim zdegradowane kapłaństwo. A Bóg wyznaczył Samuela do wypowiadania Słowa Bożego i zastąpienia wykładni Słowa Bożego dokonywanej przez stare kapłaństwo. Kapłaństwo pierwsze, co kapłan powinien czynić, to przemawiać dla Boga. To jest praca, jaką oni wykonywali, kapłani. I Samuel to robił. Tym się zajmował. Zastąpił stare kapłaństwo i nauczał Bożego Słowa. B. Na pierśnik oraz Urim i Tumim noszone przez arcykapłana były środkami, które służyły Bogu do przemawiania do ludu. Kiedy kapłaństwo uległo degradacji, Boże przemawiania uległo niemal całkowitemu utraceniu. Słowo było rzadkie. Wiecie, Urim i Tumim, te dwie rzeczy, które są dodane do napierśnika, czynią z napierśnika, napierśnik sądu. I ten sąd został przekazywany Izraelowi w jaki sposób? Za pomocą Urim i Tumim. Urim służyło do podświetlania, a Tumim do dopełniania alfabetu. Były one dodane do napierśnika i stały się w ten sposób środkiem, w jaki on przemawiał do swojego ludu, by wskazywać im jego prowadzenie. Tak działo się w normalnej sytuacji. Tak więc przemawianie, słowo jest tym, czego potrzeba dla Bożego ludu. I było to dziełem kapłanów. C. Bóg usługiwał słowem swoim wybranym dzięki wyznaczeniu Samuela na proroka. Można powiedzieć, że był prawdziwym początkiem urzędu prorockiego w Izraelu, w Królestwie Izraela, wyniesionym na wyższy poziom urzędzie prorockim. Oczywiście przed tym byli prorocy, Mojżesz był jednym z nich, ale tak naprawdę Samuel wprowadził nie tylko godność królewską, ale także wyniesiony na wyższy poziom urząd prorocki, ponieważ ten urząd prorocki jest potrzebny do powiększenia i wsparcia godności królewskiej. Godność królewska potrzebuje urzędu prorockiego. Bóg sprawował swoją władzę nad wybranym przez niego ludem poprzez wzbudzenie Samuela jako sędziego. On był także sędzią. On był ostatnim z sędziów i zakończył ten wiek sędziów i wprowadził wiek królestwa. Ale jako sędzia zarządzał w imieniu Boga, by rządzić i sądzić Boży lud. D. Samuel jako ostatni sędzia położył kres urzędowi sędziowskiemu, a jako nowy kapłan wprowadził godność królewską, którą wzmacniał wyniesiony na wyższy poziom urząd prorocki. Urząd sędziego, kapłaństwo i prorok. Wszystkie są tutaj. E. Bóg musiał wzbudzić żywą osobę, proroka, żeby ten przemawiał dla niego. W Bożym zarządzeniu Samuela uznaje się za pierwszego proroka, ponieważ wprowadził on urząd prorocki służący Bożemu przemawianiu. Drodzy bracia i siostry, by prorokować Panu, by przemawiać dla Boga, by wypowiadać Chrystusa, to nie jest mała rzecz, ponieważ w Bożym przemawianiu Bóg prowadzi nas. Bóg pragnie czego? Bóg powiedział Mojżeszowi, jakże bym chciał, żeby każdy Izraelita był prorokiem. Podobnie jak to, że wszyscy powinniśmy być Nazirejczykami. Wszyscy powinniśmy być kapłanami. Wszyscy powinniśmy być prorokami. Dzisiaj Bóg potrzebuje, musi odzyskać to w swoim odzyskiwaniu. I ostatecznie, na końcu, punkt siódmy. Samuel był jedno z Bogiem na ziemi, jako Bóg w działaniu na ziemi, przedstawiciel samego Boga, przebywającego w niebie, wyznaczony do władania Jego ludem na ziemi, usługiwał jako osoba o pięciu statusach. Po prostu to przeczytam. A. Samuel usługiwał jako Nazirejczyk. Punkt rzymski siódmy jest podsumowaniem tego poselstwa. Przeszliśmy już te rzeczy. Chcielibyśmy podsumować. Po pierwsze, Samuel usługiwał jako Nazirejczyk, całkowicie poświęcony Bogu, żeby wypełnił on swoją ekonomię. B. Samuel usługiwał jako kapłan, który szanował Boga i był mu miły i który zastąpił pozbawione świeżości i zdegradowane kapłaństwo. Był też wierny w tym, by działać w imieniu Boga, co obejmowało nawet mianowanie i ustanawianie królów ze względu na boskie rządy na ziemi. Żaden z wcześniejszych kapłanów nigdy nie namaścił żadnego króla. Był pierwszym kapłanem, który namaścił króla. Królów. Gdzie? W narodzie Izraela. C. Samuel usługiwał jako prorok ustanowiony przez Boga, żeby wypowiadać Boże Słowo i zastąpić nauki starego kapłaństwa w czasie, kiedy słowo Jahwe było rzadkością, a wizje nie były rozpowszechnione. W tej zaciemnionej sytuacji był prorok ustanowiony przez Boga, by wypowiadać Boże Słowo. D. Samuel usługiwał jako sędzia w rzeczywistości godności królewskiej, żeby zastąpić sądzenie ludu przez stare i pozbawione świeżości kapłaństwo. Był sędzią do końca swojego życia. E. Samuel usługiwał jako człowiek modlitwy, który modlił się za Bożych wybranych o to, by zostali zachowani na Bożej drodze, byli jedno z Bogiem, by nie usiedliły ich bożki narodów i by radowali się Bogiem jako Ebenezerem, co znaczy kamień pomocy, aby w ten sposób wypełniło się Boże pragnienie w Jego woli, jakie miał względem nich. Oprócz tych czterech, Nazarejczyk, kapłan, prorok i sędzia, Samuel był tym, który wstawia się, którego Bóg potrzebuje, człowiekiem modlitwy, który będzie modlił się za Boży wybrany lud, aby byli ustrzeżeni i zachowani, by być jedno z Nim, aby Boże pragnienie związane z Jego ludem zostało wypełnione w tym wieku. Tutaj kończę moje przemawianie. Mam nadzieję, że będziecie modlić się o to słowo i że udacie się do Pana z rzeczami, które usłyszeliście. Powtórzę ponownie. Niech Pan zdobędzie swoich Samuelów i swojego zbiorowego Samuela dzisiaj. Amen.